dla tych, którzy nie wiedzą albo mają słabą pamięć, to informuję lub przypominam, że zaczęliśmy kolejny cykl. Będzie to, może nawet źle powiedziane, cykl. Będziemy wbijać się, wgryzać i szukać skarbów w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. I tak jak mamy w zwyczaju, oczywiście będą też kazania czy rozważania okolicznościowe. Przypomnę tylko, że cykl związany z przechodzeniem przez Dzieje Apostolskie, można powiedzieć, zabrał, a można powiedzieć, dał nam 2,5 roku. I tak sobie myślimy, że pewnie coś koło tego też będzie tym razem. Ale warto czytać całe księgi. Szczególnie będzie to widać tutaj. Dzieje Apostolskie są księgą historyczną, więc można było czasem wziąć sobie historię pewną i zobaczyć, jak ona się ma na tle całości. Ale tutaj mamy list i to, co warto pamiętać, Paweł, nie wiedząc, że pisze Pismo Święte, pisał do ludzi, których znał, kochał i cierpiał z ich powodu również, ale też był dumny z ich powodu. Znał ich osobiście, wielu z nich, i pisał do nich, żeby im przekazać coś, co miał ważnego do przekazania. Zajęło mu to dziś po podziałach naszych, bo przypominam, że Pismo Święte w oryginale, czy ten list w oryginale pisany był bez żadnego podziału na wersety i rozdziały. To jest niby oczywiste, ale zapominamy o tym czasem i wyciągamy jakieś kawałki, by coś udowodnić. Tymczasem on pisał, bo ich kochał, bo był w nim żar. Dziś będziemy czytać drugi fragment, czyli z pierwszego rozdziału pierwszego listu do Koryntian od 10 do 17. I w trakcie, jak będzie wyświetlany tekst, tekst będzie z Biblii Warszawskiej, ja będę czytał z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Tu również, szczególnie do tych, którzy oglądają nas, Pismo Święte, jedyne i właściwe i natchnione, to jest tekst oryginalny po grecku. Jeżeli ktoś z was myśli, że wasza Biblia warszawska, Biblia Tysiąclecia, Biblia Ewangelicznego Instytutu, to jest Pismo Święte w oryginale, które trzeba znać, jak się pomylę, to coś strasznego się dzieje, bo nie cytuję Bożego Słowa. To jest przekład, to jest ważne, ale to jest coś, co ludzki autor przełożył. I to jest, dlaczego to jest ważne? Bo czasem się za bardzo przywiązujemy do wersji, która nam się podoba. O podobaniu się różnych wersji będzie dzisiaj w rozważaniu. Więc tylko chcę zwrócić uwagę na to, że to są różne tłumaczenia. Naprawdę warto mieć to w głowie. A dziś zobaczycie jeszcze taki eksperyment, gdy będziemy mieli tekst, który niesie ze sobą ważną treść i zobaczycie go, myślę, że większość z was po raz pierwszy, chyba że kiedyś robiliście takie dziwne eksperymenty, jak zaraz zobaczycie przy 12 wersecie. Jest to bardzo ważne dla zrozumienia i zrobiłem to po to, byśmy mieli w głowie tekst Biblii. Wygląda nieco inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nawet jeśli ją kochamy i czytamy często. Moi drodzy, pewnie znacie powiedzenie, że szlachectwo zobowiązuje. Dla tych, którzy nie znają, to oznacza, że jeśli już jesteś w rodzie szlacheckim, to zachowuj się jak szlachta. Zachowuj się godnie, zachowuj się w sposób przemyślany, niekoniecznie zawsze spokojny, ale przemyślany, lecz przede wszystkim godnie, bo szlachectwo zobowiązuje. Jest też drugie powiedzenie już tym razem. Zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. I to są właśnie powiedzenia, do których będę wracał w czasie dzisiejszego rozważania na temat tych 8 wersetów od 10 do 17 z pierwszego listu do Koryntian. Zanim zacznę czytać, to rzucę kilka takich pytań. A mianowicie, czy masz być Pawłowy? Wytłumaczymy to za chwilę. Pawłowy w znaczeniu Pawła F. obecnego tu na naszym audytorium. Czy masz być Mateuszowy? W znaczeniu nie lewego Mateusza, ale Mateusza W., naszego pastora. A może masz być Ksawerowy, albo Sławkowy, Piotrowy, Arturowy, a może jeszcze jakiś inny. I czy na pewno chcesz być Chrystusowy? Zobaczymy. Przeczytajmy pierwszy list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział 10 do 17. Czytam z tego przekładu, o którym mówiłem. A teraz wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Domownicy Chloe donieśli mi bowiem, moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła, drudzy ja do Apollosa, inni ja do Kefasa, a jeszcze inni ja do Chrystusa. Czy Chrystus jest dla każdego inny? Czy Paweł został dla was ukrzyżowany? Albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dzięki Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem. Poza Kryspusem i Gajuszem, bo jeszcze by ktoś powiedział, że został ochrzczony w moje imię. Prawda, ochrzciłem jeszcze dom Stefanasa. Poza tym nie pamiętam, abym kogoś jeszcze chrzcił. Chrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chrzcił, lecz głosił dobrą nowinę i nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Przypomnę jeszcze, ponieważ tak jak mówiłem, Paweł pisał i nie wiedział, że pisze Pismo Święte, więc rozpędzał się i to widać w tym liście bardzo. Widać w tym liście bardzo, jak on się rozpędza, jak pisze w taki sposób bardzo żywy. Szczególnie to jest w liście do Koryntian widzę, w pierwszym i w drugim. Ton jego wypowiedzi, zaraz się mu przyjrzymy, też dużo mówi, ale przypomnę, co mówił tydzień temu pastor Mateusz. Bóg jest wierny i jest pośród nas, nawet jeśli Korynt jest w nas. Korynt to był taki odpowiednik bardziej Nowego Jorku niż Warszawy. Warszawa to przynajmniej małe miasto, jak na ówczesne czasy oczywiście. Chodziło o to, że było to miasto bardzo nowoczesne, tętniące życiem i grzechem tak bardzo, że w języku greckim był nawet taki czasownik utworzony koryntować się, koryntianizować się, czyli żyć w sposób rozwiązły, rozpustny, nawet jak na owe pogańskie czasy. Czyli nawet ówcześni, powiedzielibyśmy dzisiaj może wyluzowanie nadmiernie, Grecy uważali, że tamci byli już w ogóle poza jakimikolwiek normami. A więc nawet jeśli taki Korynt jest w nas, Bóg i tak jest wierny. I jest w nas, i pośród nas. I Paweł idzie dalej. I dlatego pisze, wzywam was bracia. Do tego, byście byli jednomyślni. Ale najpierw przyjrzyjmy się w ogóle, spójrzcie na tekst, jeśli macie go przed sobą w Bibliach, jeśli nie, to na ekranie. Ton wypowiedzi Pawła, z tego jak on jest tu przedstawiony, ten fragment, widać pewien ton, takie dosadność. On szybko pisze. To nie widać może wprost tak, a gdy wczytacie się, to będziecie widzieć właśnie 16 werset. Zobaczcie, on mówi, dobrze, że nikogo nie ochrzciłem. A nie, oczywiście oprócz tego i tego, bo jeszcze byście myśleli, że chrzczę w moje imię. A nie, jeszcze tego ochrzciłem. On dyktował ten list, ale był oburzony tym, co musi przekazać i nagle jakby sobie przypominał. To nie, przypomnijcie sobie na to wy, jak już przypominamy sobie, list do Rzymian, jak on jest poukładany, przemyślany, spokojny. List do Efezjan, żywszy niż list do Rzymian, ale też spokojny i pogłodany. A tu jakby on tam im wtykał. Dobrze, że nikogo z was nie ochrzciłem. A nie, no, oprócz tego i tego. I jeszcze tamtego. Bo jeszcze byście pomyśleli, że chrzest jest aż taki ważny i że chrzczę w moje własne imię. Jest też dobitny, ostry i zobaczcie na takie ciekawe sformułowanie. Oczywiście różnie będzie przetłumaczone, ale 11 werset. Domownicy Chloe donieśli mi bowiem, w innym przekładzie mamy, zostało to mi odkryte przez domowników Chloe, czyli było coś zakryte, zostało odkryte, donieśli, no to uprzejmie donoszę, że tak się dzieje. Tutaj jak jest, wiadomo mi o was od domowników Chloe. To nie tak, że no fajnie, wiem, że coś u was... Nie, coś niefajnego się dzieje, złego, są podziały jakieś między wami i doniesiono mi o tym, bo to nie jest właściwe. To nie jest taki ostry u Pawła, ale pójdźmy tym tropem, pójdźmy za Pawłem dzisiaj i trochę się z nim pokłóćmy, a na pewno się mocno go dopytajmy. Skoro on jest taki ostry, to my sobie też pobądźmy ostrzy. Ja myślę, że Paweł by się nie obraził, gdyby był tu dziś między nami. On używa pewnego, na początku, znów 10 werset, pewnego specyficznego sformułowania. On nie powiedział, no Bóg jest w nas i Bóg jest wierny, więc bądźcie jednomyślni. On użył takiej bardzo uroczystej formy. Wzywam was, bracia, przed wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest uroczysta forma. To jest takie, uwaga, uwaga, teraz to, co powiem, to w ogóle jest bardzo uroczyste, bardzo ważne i przez wzgląd na Jezusa, bądźcie jednomyślni. Tak im mówi. Czyli coś tam się zadziało, wiemy o tym, bo gdy czytamy cały ten list, to będziemy szli przez Kościół, w którym pewnie część z nas nie chciałaby być, a część z nas powie, uff, w końcu Kościół, do którego pasuje, pełen grzeszników i ludzi, którzy upadają, a nie sami idealni. Paweł tutaj mówi, jest źle, macie być jednomyślni, nie dopuszczajcie do rozłamów. Taka ciekawostka, to słowo tam to jest to samo słowo, które jest tłumaczone jako schizma. To nie jest rozłam taki, że ja dzisiaj myślę, że powinienem być chabowy, a Ania myśli, że jednak grzyby. Tylko to jest rozłam. Takie bam i już nie ma jedności, są dwie rzeczy. I nie wiadomo, czy da się to skleić. Dalej, zobaczymy za chwileczkę, co to znaczy ta jedna myśl, jedno zdanie, bo to nie ma być homogenizacja i wszyscy mamy taką samą myśl i nie ma już nas osobno Piotra, osobno Julii, osobno Ani. Już jest jeden taki, nie, to nie o to tu chodzi. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli być pozbawieni naszej indywidualności, ale mamy być, dążyć do jedności, szczególnie w najważniejszych sprawach i zaraz spróbuję wam to udowodnić. Paweł wymienia tutaj 3 lub 4 grupy, które widzi w kościele lokalnym w Koryncie. Bardzo łatwo, ja bym powiedział nawet frakcje, nie tylko grupy, frakcje, wiecie, kliki, gangi niemalże, może gangi przesada, ale kliki na pewno i potępia to, bo on nie mówi i fajnie, że się przyznajecie do Pawła, fajnie, że do Apollosa, fajnie, że do kogoś innego, tylko on nad tym ubolewa. Skąd to widać? Bo jak czytamy dalej list, pierwszy list do Koryntian i to jest najlepsze świadectwo w ogóle, jak czytamy tam samą księgę, to on wielokrotnie tam mówi i tutaj źle robicie, a tu dobrze, a tu źle. Tutaj w ogóle nie ma. Czytamy, uwaga, czytam z mojego przekładu, za chwilę pojawi się tutaj, oto jest właśnie ten 12 werset, co czytam z ekranu. Mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. I teraz poproszę o wyświetlenie tego 12 wersetu w wersji naśladującej wersję oryginalną. Dla tych, którzy nie wiedzą, wiele... No właśnie. Tak każdy niech sobie przeczyta, po cichu. Nie pisano ze specjami, nie pisano z dużych liter, to jest minuskuła, czyli wszystko małymi literami, i nie pisano z przecinkami, były tylko kropki. Więc każdy czytał i wiedział, co czyta, no chyba, że nie wiedział. Co to daje? To jest z przekładu, to jest dokładnie ten przekład, który tu mamy, czyli warszawski, w interlinearnym, czyli dokładnie odwzorującym słowa, jest to, mówię zaś to, że każdy z was mówi, ja jestem Pawłowy, ja jestem Apollosa, ja zaś Kefasa, ja zaś Chrystusa. I tu mamy tak, 3 grupy na pewno, prawda? Czyli ktoś jest jakimś zwolennikiem, w jakiś sposób jest Pawła, w jakiś sposób Apollosa, zaraz o nich powiem więcej, w jakiś sposób jest Kefasa, czyli Piotra apostoła. I teraz w jakiś sposób jest Chrystusowy. Czy coś złego jest w byciu Chrystusowym? To chyba fajnie by było być Chrystusowym, no nie? Fajnie jest być zwolennikiem Chrystusa. No ja jestem zwolennikiem Chrystusa. Tutaj jest to tyle dziwne, że gdy nie mamy tych spadki i przecinków, to nie wiemy, a znamy trochę Pawła z jego pism i wiemy, że on czasem był taką ze szpilą i będzie to widać w tym liście i w drugim liście do Koryntian szczególnie, czy to brzmi, i to jest pierwsza wersja, są dwa wyjaśnienia możliwe tego wersetu i on jest, warto się tu zatrzymać przez chwilę. Wyjaśnienie pierwsze, bo nie mamy tego wprost. Czy chodzi o to, że są 3 grupy, które wkurzają Pawła? I Paweł mówi tak, część z was mówi, że jest moja. Część z was mówi, że jest Piotra, Kefasa. Część z was mówi, że jest Apollosa. Ja natomiast jestem Chrystusa. Że to jest taki jakby dopisek Pawła. On kilka razy te dopiski stosował w swoich listach, więc może tak. Ale w tekście oryginalnym nie wiemy. Możemy tylko przypuszczać, że to może być dopisek Pawła. Druga opcja jest taka, że są 4 grupy. I tą Chrystusową wcale Paweł nie nazywa, że to jest świetnie. Jeśli są 4 grupy, to mamy grupę skupioną na czymś, zaraz powiem na czym, związanym z Pawłem, na czymś związanym z Apollosem, na czymś związanym z Piotrem i na czymś związanym z Chrystusem, ale nigdzie tu nie ma sformułowania Pawłowego i dobrze, że oni są Chrystusowi. Podkreślam, to nie jest wprost powiedziane, to jest nasza interpretacja, ale musimy dokonać interpretacji. Albo więc to jest dopisek Pawła, wiecie co, te podziały wszystkie są do kitu, bo ja jestem Chrystusowi i wy też bądźcie Chrystusowi. Albo mamy 4 grupę, która nie jest skupiona na ludziach, tylko uważa, że jest skupiona na Chrystusie. I widzimy to w Kościele i w historii Kościoła. Są tacy ludzie, którzy mówią, wiecie co, ja nie potrzebuję nauczania pastora Mateusza. Ja nie potrzebuję nauczania pastora jakiegoś tam, bo ja mam Chrystusa. Po co mi w ogóle ludzie? Ja już mam Chrystusa. Ja jestem tak uduchowiony, że tamci ludzie to w zasadzie mnie dołują w mojej wierze. Nie wiemy, czy tak było, natomiast widzimy w historii Kościoła i w historii Kościoła w Koryncie również, że byli ludzie, którzy nie chcieli ludzkiego przywództwa, nie chcieli być w zborze, bo on był niewystarczająco dobry dla nich. To będziemy wiedzieć we wszystkich listach i w dziejach apostolskich. Widzieliśmy te przykłady również. Są zbyt duchowi, żeby być częścią takiego Kościoła, bo oni są Chrystusowi. Dlaczego to mówię? Po pierwsze, bo to wynika z tekstu i musimy jakoś się z tym tekstem teraz rozprawić, co on tam, ten Paweł, mówi. Ale przede wszystkim dlatego, żebyśmy my czasem nie wpadli na pomysł, że no ja już jestem tak blisko Jezusa, że ten pastor to w zasadzie mi przeszkadza. A komentarz biblijny, ja bym lepszy napisał, jakbym umiał, ale nie umiem. Na to, co, i to jest to, jak mówię, to jest interpretacja. To, co wprost z tekstu wynika, wracamy teraz bardzo mocno do tekstu, spójrzcie, o jakich grupach Paweł pisze. Czy pisze o grupach skupionych na legalizmie, czy pisze o grupach skupionych na dobrej nowinie dostępnej dla pogan, czy pisze o grupach inteligentnych, wykształconych ludzi, czy pisze jakieś imiona? No pisze imiona. I teraz znowu, to co warto zobaczyć, Paweł nie wymienia tych, o jakie mu chodzi w tych grupach, on wymienia imiona. Powód jest prosty. On pisze do ludzi, których zna i ci ludzie znają Piotra, jego i Apollosa. Więc wiedzą, co to znaczy, jakie cechy idą za tym, albo co oni głosili. Być może, znowu mówię, być może, wiemy, że oni ich znali. Więc być może Piotrowy oznaczał taki, który jest związany z autorytetem Żyda apostoła. Kogoś, kto znał osobiście Pana Jezusa Chrystusa, a jednocześnie no, podkreśla ważność prawa mojżeszowego. Wiemy, że Paweł miał w związku z tym nawet problem z Piotrem. Czyli napomniał go publicznie w związku z tym. Być może w przypadku Apollosa jest on wspomniany w jednym miejscu, w jednym fragmencie dziejów apostolskich, to jest 18 rozdział, końcówka 18 rozdziału, początek 20. On pochodził z Aleksandrii. To było intelektualne centrum imperium. Nie jakiś tam Tars, który... W ogóle gdzie jest Tars? No wiemy, gdzie jest Tars. Mamy atlasy, ale oni wtedy nie mieli. Gdzie jest w ogóle Tars? I ten Paweł, on jest Żydem w ogóle i... No tak, no mówi poprawnie po grecku. Teraz wczujcie się w tych Koryntian. To jest taki Nowy Jork albo Londyn ówczesnego świata. Z tych portów przepływają te wszystkie towary, mnóstwo pieniędzy, różne rzeczy się dzieją. I przychodzi Paweł, Żyd, z Tarsu, który jest jak jedna dzielnica Koryntu. Co on w ogóle wie o świecie? A tymczasem przychodzi Apollos, który jest z intelektualnego centrum imperium, z Aleksandrii, mówi w sposób... bo to akurat wiemy z dziejów apostolskich, mówi w sposób taki wyedukowany, mówi bardzo poukładany sposób, zna Stary Testament bardzo dobrze, bo jest wyedukowany, więc no tutaj być może chodzi o to, że to jest taki no wzór takiego myślenia poukładanego, fajnie mówi, zna się, nic złego. Mówię, to jest znowu... I co mogli myśleć o Pawle? No Paweł wielokrotnie podkreślał, że jest apostołem pogan, czyli ich właśnie Koryntian, nie Żydów w znaczeniu, i przynosi wolność. Wolność od grzechu? Nie on, tylko Ewangelia. Wolność od prawa mojżeszowego. Bo ci, których znali nawróceni Żydzi, znaczy ci, których Koryntianie znali, nawróconych Żydów, to część z nich była właśnie taka judaizująca. No dobrze, nawróciłeś się, jesteś już wolny, ale wykonuj prawo. A Paweł mówi... Prawo miało was doprowadzić do tego miejsca, gdzie zobaczycie, że nie jesteście w stanie go wykonać, tylko w Chrystusie macie nadzieję. Podkreślam po raz kolejny, to jest interpretacja, ponieważ nie jesteśmy w Koryncie, nie wiemy dokładnie, no ale pocieszam was, że wielu biblistów właśnie tak myśli. To nie tylko moje. Cztery grupy, bądź trzy, i to jest plaga ewangelicznego chrześcijaństwa. To jest moje zdanie, już to nie są, to już nie mówią bibliści. Plagę mamy taką, że w wielu naszych zborach są właśnie takie stronnictwa. To ja lubię nauczanie tego. I pół biedy, jak to jest w ogóle kaznodzieja z tego zboru. Ja lubię na przykład nauczanie Pipera. O, moja żona też. I jeszcze paru innych. I paru innych polskich kaznodziejów. I nic w tym złego nie ma. Dopóki nie jestem tak bardzo Piperowy, miksowy, czy jeszcze jakiś inny, że już niepotrzebny mi jest żaden tutaj Mateusz, Paweł, inny, bo ja już jestem ich. Znowu, to jest dokładnie to. To już jestem Kefasowy, Paul i tak dalej. Chodzi tu o przywiązanie do konkretnych ludzi. I dlaczego to jest złe? Bo czy złe jest zatem to, że Paweł mówi, nie musisz wykonywać prawa, nawet nie jesteś w stanie wykonać prawa mojżeszowego. Ono jest doskonałe, ty nie. Boże standardy są doskonałe, ty nie. Jedyne, co możesz zrobić, to przyjąć Boże przebaczenie przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Czy to jest coś złego? No nie. To nie jest nic złego. Czy gdy przychodzi taki, jestem w stanie sobie wyobrazić, Piotr i mówi, no musi być widoczne, jesteś uczniem Jezusa, to nie możesz żyć rozwiąźle, to nie możesz oszukiwać, to nie możesz nie płacić innym za pracę. No musi być widać, że po prostu wykonujesz wszystko jak należy. Czy to jest coś złego? Nie. Problem pojawia się i do tego właśnie Paweł tutaj mówi, że jest jakby kawałek Chrystusa wyjęty. On mówi, czy Chrystus jest podzielony albo dla każdego inny? Bo to jest prawdą jest, że Chrystus nas wyzwolił z grzechu, z niewoli grzechu i do wolności nas uzdolnił, ale to jednocześnie prawdą jest, że ma to być widać w naszym życiu. Jednocześnie prawdą jest, że jesteśmy uwolnieni do dobrych czynów. Prawdą jest cała nauka Chrystusowa, bo Chrystus nie jest w kawałkach. O to tu chodzi Pawłowi. To nie jest nic złego, jeśli kogoś lubimy nauczanie bardziej, a kogoś mniej. Gorzej, jeżeli bierzemy sobie kawałek Chrystusa, w cudzysłowie oczywiście, kawałek nauki, nie całość, tylko kawałek, to ja teraz mogę robić wszystko. Ja już nie muszę spełniać prawa, rozumiecie? Nie muszę. Stąd już tylko krok. A to sobie tam coś ukradnę. To sobie zdradzę żonę. To sobie zrobię coś jeszcze. Bo przecież jestem wolny. To jest kawałek. Bo drugi kawałek mówi, no nie rób tego. Rób tak, tak i tak. Nie rób tak, nie kradnij i tak dalej. Chrystus jest jeden. Paweł pyta, czy jest podzielony? Nie, nie jest. Jest cały, nie w kawałkach. Czyli nie mamy, ja biorę wolność, bo wszystko mogę, ja biorę konieczność moralnego życia. Dobre przecież. To pierwsze biorę od Pawła, a drugie biorę od Piotra. Ja biorę dyscyplinę w ramach zboru i czyszczenie Kościoła, żeby Kościół był czysty doktrynalnie. A ja biorę, wybaczenie, bo łaska wszystko przykrywa. A ja biorę nawrócenie, bo bez tego nie ma Kościoła. Przecież to jest prawda, no nie? A ja biorę miłość, bo Bóg jest miłością. I fajnie, że to bierzemy pod warunkiem, że bierzemy całość. Mamy poznawać i brać całego Jezusa, całe Jego Słowo, całe życie nasze podporządkować. Mu oczywiście nam się nie uda. Będzie nam się nie udawać, ale po to mamy Chrystusa, by nas podnosił. I po to mamy Kościół. Bo jak nie, to wtedy może się okazać, że nasza Ewangelia nie jest wcale zgodna z Bożą Ewangelią. I Paweł nie odmawia tutaj, to też bardzo ważne, bo można powiedzieć, on mówi, żebyśmy nie byli za tymi nauczycielami, którzy nas nauczają. Nie za tym. To nie znaczy, że w ogóle nie. To nie oznacza, że Paweł mówi, to teologia, czy dzisiaj byśmy powiedzieli teologia, treść mojej wiary jest nieważna. Taka, że mogę opisać ją. No nie, jest ważna. To, co jest ważne też, to ten list jest, przypomnijmy sobie z pierwszych zdań, on jest skierowany wyłącznie do chrześcijan. Do tych, którzy są nawróceni. To jest pismo rodzinne. A mimo to opisuje w każdym ze swoich listów Paweł przesłanie Ewangelii. My przesłanie Ewangelii głównie znamy z listów Pawła, bym powiedział. Głównie, nie tylko, ale głównie. Paweł kieruje listy do świętych, podkreślam, do tych, którzy są już nawróceni, a i tak w każdym z nich jest Ewangelia. Bo on opisuje Ewangelię i pokazuje jej skutki dla tych, którzy są nawróceni, a przynajmniej tak twierdzą, i tu pozdrawiam Roberta Miksę, który kiedyś mi to powiedział, przypomniało mi się to wczoraj wieczorem. Paweł opisuje Ewangelię i skutki jej przyjęcia. I to robi całą różnicę, to buduje Kościół. A to, że to powiedziałem, nie znaczy, że jestem Roberto Miksowy, ponownie pozdrawiam, tylko rzeczywiście, opisuje Ewangelię w każdym swoim liście i w każdym mówi, a skutki są takie, albo powinny być takie. Zobaczcie, jak jest u was, Koryntianie. Tutaj jasno Paweł wzywa, jeśli jesteś nawrócony, szukaj zgody w Kościele. Wracamy, ponieważ jest jedna tylko główna myśl w tym fragmencie. Ona jest, szukajcie zgody w Kościele, nie róbcie podziałów. Nie ślepo wierząc takiemu lub innemu nauczycielowi, bo on się może pomylić w czymś tam, albo możecie go nie zrozumieć. I nie wbijając się w pychę, żeby w ogóle stwierdzić, że ja w ogóle żadnego nauczyciela nie potrzebuję, bo taki Chrystusowy jestem, ale szukajcie zgody w Kościele. Dlaczego mówię, że to nauczanie, doktryna, teologia, jakkolwiek powiedzieć, treść mojej wiary powinna być głoszona i że jest ważna. I dowodem, żebyście nie musieli mnie słuchać, to dowodem będą inne wypowiedzi Pawła. Przytoczę trzy. pierwsza z tego samego listu. To jest bardzo ważne, że gdy próbujemy zrozumieć jakiś tekst, żeby w pierwszej kolejności szukać w tym samym liście i znajdziemy ją to niedużo dalej, bo w 29 i 30 wersecie pierwszego listu brzmią one tak. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością, uświęceniem, a także odkupieniem. On tu pisze o Ewangelii w sposób nawiązujący do tego tematu. W ten sposób, czyli przez chrzest i przez bycie, przez poszukiwanie jedności, przez to, że Bóg ich wyciągnął, znowu, dzięki Niemu, czyli dzięki Bogu, jesteście w Chrystusie. I lecimy dalej w liście do Galatów. Super fragmenty wyciągnę z pierwszego listu, z pierwszego rozdziału, dwa wersety i z drugiego. I to jest tak, list do Galatów 1, 4, 8 i 2, 20, przeczytam je łącznie. Można, jeśli się nie wykluczają, a nie wykluczają się. Uwaga, słuchajcie. Jezus samego siebie wydał za nasze grzechy. To znowu Ewangelię prezentuje. Jezus samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca. Ale choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. To mówi Paweł tutaj. I potem pisze znowu w liście do Efezjan. Zobaczcie, znowu to samo, czyli kto zbawia? Nie nauczyciele, nie chrzest, to ważne. Zaraz jeszcze do tego wrócimy. W Jezusie, list do Efezjan 1:7 i 2:8-10. W Jezusie mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski, bo łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie jest to naszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni do dobrych czynów, aby były treścią naszego zbawienia albo naszego życia. Po co to mówię? Ponieważ Paweł bardzo dobitnie i wszędzie mówi Ewangelię w każdym liście. A pisze do wierzących. Po co on to robi? Zestawmy to z tym fragmentem. On widać, że nie lekceważy treści. Mamy jednego niepodzielonego Chrystusa. Jezus został ukrzyżowany za nich, a nie Paweł, nie Kefas, nie Piotr. Za nas również nie Paweł i Mateusz i tak dalej, i Artur. Lecz Chrystus Jezus. To na Jezusie ma być nasz wzrok. I organizując życie Kościoła, to jest coś dobrego. Starsi nauczyciele to też jest dobry pomysł, wprost z Biblii wzięty. Ale pełna koncentracja, mówi Paweł, Paweł apostoł, jest na Chrystusie. Jeśli odlatujecie, to odlatujecie od Chrystusa. Nie w znaczeniu zbawienia, w znaczeniu, że będziecie robić głupie rzeczy. Czy zatem Paweł, idziemy dalej, bo Paweł mówi nagle tak. Mówi, no czy Chrystus jest podzielony? Czy w imię moje Pawła zostaliście ochrzczeni? No dzięki Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem. No może poza Chrystusem Gajuszem, bo jeszcze ktoś by powiedział, że chrzczę w moje imię. To było o tyle ważne, że chrzty były czymś takim powszechnym. Chrzty, czyli obmywania rytualne w ówczesnym świecie, szczególnie rzymskim, szczególnie żydowskim, ale również greckim. I chrzczenie czy obmywanie kogoś w imię tego kogoś, czyli ja obmywam, chrzczę kogoś w imię moje, czyli w moje nauki, w moją jakąś moc, w to, co właśnie powiedziałem. Tymczasem chrzest, przypominam, chrześcijański jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I Paweł mówi, przecież nie w moje imię ich chrzciłem. Prawda, jeszcze dom Stefanasa ochrzciłem i nie pamiętam w ogóle, żebym kogoś jeszcze innego ochrzcił. Zobaczcie, nie pamiętam, czy to oznacza, że chrzest nie jest ważny? I znów tu musimy tak bardzo mocno trzymać się w ryzach. Nie, to oznacza, że w tym fragmencie nie o tym jest mowa. Nie jest mowa o znaczeniu chrztu, tylko podkreśla Paweł, chrzest jest w imię Zbawiciela, a nie nauczyciela. A to, że chrzest nie zbawia, chociaż niektórzy ewangeliczni dochodzą takich wniosków, czytamy na przykład w Ewangelii Marka 16:16, kto wierzy we mnie, w Jezusa i da się ochrzcić, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Przypominam, kto wierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony, a potępiony będzie ten, kto nie wierzy, a nie, że kto nie dał się ochrzcić. Chrzest jest ważny, chrzest jest elementem życia chrześcijańskiego. Ja bym powiedział, jak ktoś się nawrócił i jeszcze się nie ochrzcił, to zobaczcie, powiedziałem jeszcze. To znaczy, że trzeba nad nim trochę popracować, może musi coś zrozumieć, może dajmy Duchowi Świętemu trochę czasu jeszcze i zrozumie, ale oczekuję, że ktoś się nawrócił, to da się ochrzcić. Natomiast chrzest nie jest konieczny do zbawienia, bo to nie jest żadna magia. Dlaczego on to tak podkreśla? ponieważ jest w kościele, w mieście, w którym wszystko jest możliwe. Oczywiście trochę ironizuję, ale chodzi o to, że tam jest taki miks pomysłów, idei, teologii, że różne rzeczy powstawały. I on mówi, moim celem nie jest chrzest. Chrzest jest ważny, ale moim celem nie jest chrzest, bo Chrystus, 17 werset, nie posłał mnie, żebym chrzcił. On mnie posłał, żebym głosił dobrą nowinę. I to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. O tym będzie w kolejnym kazaniu z pierwszego listu. Natomiast Paweł, tu już lądujemy powoli, Paweł wzywa do jednomyślności w lokalnym kościele, czyli, żeby nie było, że wszyscy mamy myśleć tak samo, do unikania podziałów, rozmałów, rozłamów, schizmowania, można by powiedzieć, tak trochę wyciągając to z greki. Paweł pokazuje podziały wokół konkretnych ludzi i to ważne, ci ludzie nie wydaje się, żeby oni zabiegali o to, żeby mieć swoje fankluby. Paweł nie mówi, no niektórzy mówicie, że jesteście Pawłowi i super, że tak mówicie, albo sorry, że tak mówicie, bo niechcący was tak do tego zachęcałem. Nie, tam nic nie ma. Po prostu są jacyś ludzie, wokół których inni się gromadzą. Tak jak mówiłem, mógłbym powiedzieć mnóstwo nazwisk znanych kaznodziejów, z którymi się zgadzam lub nie zgadzam. I mógłbym powiedzieć, że są wśród nas zwolennicy czy może nie wielbiciele, ale ci, którzy podążają za nauką Johna Pipera, MacArthura, Warrena, Copelanda, że teraz pojadę tak po całym naszym ewangelicznym chrześcijaństwie, z którymi i te nauczania się w ogóle wykluczają w niektórych rzeczach. Więc podziały są wokół konkretnych ludzi. Były w Koryncie i są tutaj w naszym, nie powiem, że w zborze, ale w naszym chrześcijaństwie warszawskim to już na pewno. To, co na pewno Paweł zwraca uwagę i to także aż wbija do głowy, podkreśla ważność Jezusa i Jego dzieła na krzyżu i tylko tego. To będzie widać dopiero w następnym fragmencie, ale ten dzisiejszy fragment jest takim rozpędzeniem się, żeby wjechać w ten fragment, który będzie w następnym odcinku. Bez tego byśmy nie zrozumieli kolejnego fragmentu. I Paweł nie lekceważy chrztu, ani nie wywyższa ewangelizacji, tylko kieruje uwagę na Jezusa zamiast na ludzi. O tym jest ten fragment. Nie róbcie podziału wobec ludzi, bo Jezus jest ważny. Do czego wzywał Koryntian? Bądźcie jednomyślni wokół Jezusa, nie twórzcie podziałów wobec ludzi. Mamy już do czego wzywał ich, czas do to, do czego wzywa nas. Ja bym powiedział tak. Kościół należy do Jezusa, więc bez patrzenia na sympatię, antypatię, na różne nauczania, osobowości czy trendy, wciąż i na nowo szukajmy jedności. Ja zaraz to powtórzę. Ze względu na Jezusa, niezależnie od własnych grzechów, bardzo ważne, niezależnie od ilości Koryntu w nas, to jest właśnie to, jak bardzo jesteśmy przerobieni przez współczesną kulturę, nawet możemy tego nie widzieć częściowo. Skupiając się na Jezusie, do którego należymy i do którego należy nasz Kościół lokalny, zbór w radości i cały Kościół na ziemi. Gdybym miał powiedzieć jednym zdaniem, Kościół należy do Jezusa, więc wciąż i na nowo szukajmy jedności. To jest przesłanie z tego fragmentu, ale was jeszcze nie puszczę. Zostańcie ze mną przez chwilę. Do czego ten fragment nas nie wzywa? Bo to jest równie ważne. Paweł nie wzywa do lekceważenia Ewangelii, do lekceważenia nauczania czy teologii, byśmy dzisiaj powiedzieli. Paweł nie wzywa do lekceważenia chrztu. Chrzest jest ważny, ale dzieło Jezusa jest ważniejsze. I Paweł nie wzywa do jedności ze wszystkimi. To chciałbym, żeby to wybrzmiało. Nie wzywa do jedności ze wszystkimi w całym Kościele bądź organizacjach, które są na świecie, które nazywają się Kościołem chrześcijańskim, tylko do szukania jedności wśród ludzi prawdziwie nawróconych, których Biblia nazywa świętymi. I kiedy ja mówię o sobie, że jestem święty, to ponieważ jestem wychowany w Polsce, to aż się wewnętrznie ściskam, że no jak ja święty. Tak mnie nazywa Biblia, nie ze względu na moje zasługi, lecz ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa. Kończymy. Ten list jest skierowany do nawróconych. Ten list jest skierowany do nawróconych, co oznacza, automatyczne pytanie w naszej głowie powinno powstać, czy jestem osobą nawróconą? Jeśli ktoś ma wątpliwości, to nie ma mowy o tym, żeby dalej z przyjemnością czytać ten list, tylko trzeba się zająć w tym momencie tylko i wyłącznie sobą, czy jestem osobą nawróconą. Bo to jest tak, jakby powiedzieć, to jest wykład o zdrowym żywieniu. I zobaczcie, teraz będę mówił przez 1,5 godziny o zdrowym żywieniu. A czy ty w ogóle żyjesz? Bo jak nie żyjesz, to zdrowe żywienie nic ci nie pomoże. Jeśli więc ktoś, kto słucha tego, nie jest pewny, czy jest nawróconą osobą, zachęcam do rozmowy z kimś z Kościoła, by uświadomić sobie, czy Jezus Chrystus jest moim Panem, Królem, feudalnym właścicielem i kimś, kto mnie tak bardzo kocha, że dla mnie umarł, śmiercią najbardziej pohańbiającą i w torturach. Jeśli jesteś sobą nawróconą, to szukaj jedności w swoim kościele i unikaj tworzenia podziałów, jak przystoi osobie, za którą umarł Chrystus. Bo jesteśmy przez to, że za nas umarł Chrystus. Jesteśmy synami i córkami króla, a tak jak mówiłem wcześniej, szlachectwo zobowiązuje. Czyli jeśli jesteś nawróconą osobą, to szukaj jedności w swoim kościele i unikaj podziałów. Jeśli natomiast nie, zachęcam do tego, przyjm Jezusa jako swojego Pana i jedynego Zbawiciela. Amen. Powstańmy do modlitwy. Ukochany Boże, dziękuję Ci za Twoje wielkie dzieło, za stworzenie świata, za stworzenie nas, za to, że wszystko to jest podtrzymywane Twoją wolą. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że Ty, Król Królów i Pan Panów, wspaniały Bóg, zszedłeś na ziemię, by w pohańbieniu przyjąć moją karę, należną sprawiedliwie mi, ale Ty z własnej woli ją wziąłeś na siebie. I Boże Duchu Święty, prowadź nas wszystkich, prowadź mnie, nas wszystkich, w tym byśmy byli godni, ale nie tak raz na zawsze, tylko po prostu, żebyśmy szukali jedności, wiedząc, że szlachectwo zobowiązuje, bo jesteśmy synami i córkami króla, bo król tak chce. Amen.